Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
A Mother's Reckoning Living in the Aftermath of Tragedy to pamiętnik Sue Klebold, wydany w 2016 roku, 16 lat po masakrze w Columbine High School.
Autorka jest matką Dylana Klebolda, który wraz z Ericiem Harrisem zamordował 12 uczniów i nauczyciela, ranił kolejne osoby, a następnie odebrał sobie życie. Książka nie próbuje usprawiedliwiać zbrodni ani przenosić odpowiedzialności na depresję, rodzinę czy otoczenie. Jej punktem wyjścia jest pytanie, jak matka mogła nie rozpoznać głębokiego kryzysu syna i jak żyć dalej ze świadomością skutków jego czynów.
Klebold zestawia wspomnienia o dzieciństwie i dorastaniu, Dylana z jego późniejszymi zapiskami.
Materiałami pozostawionymi po śmierci oraz wiedzą zdobytą w rozmowach ze specjalistami. Opisuje również własną żałobę, wstyd, traumę i społeczną izolację.
To osobisty, trudny etycznie zapis, który łączy relacje o katastrofie rodzinnej z apelem o wcześniejsze rozpoznawanie cierpienia psychicznego i myśli samobójczych u młodych ludzi.
Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, perspektywa matki sprawcy, bez uniewinniania jego czynów, najbardziej wyróżniającą cechą książki jest pozycja, z której mówi autorka.
Sue Klebold jest zarazem matką zmarłego syna i osobą, której syn skrzywdził wiele rodzin. Taka perspektywa nie daje jej moralnego komfortu typowego dla wspomnień o prywatnej stracie.
Jej żałoba nie może zostać oddzielona od żałoby rodzin ofiar, a przywiązanie do wspomnień o Dylanie stale zderza się z wiedzą o dokonanej przez niego przemocy.
Klebold nie przedstawia tego napięcia jako problemu, który można rozwiązać jednym wyjaśnieniem.
Pokazuje raczej, że uczucia matki do dziecka nie znikają po ujawnieniu jego straszliwych czynów, ale nie oznaczają też zaprzeczenia winie. Ta uczciwość ma znaczenie dla odbioru całej książki.
Autorka wraca do publicznego pytania, dlaczego rodzice niczego nie zauważyli i nie odpowiada prostym zapewnieniem, że była dobrą matką. Analizuje własne wspomnienia, decyzje i przeoczenia, jednocześnie zaznaczając granice rodzicielskiej wiedzy.
Dzięki temu pamiętnik nie jest ani obroną rodziny, ani łatwą opowieścią o potworze ukrytym w domu.
Jest próbą opisania sytuacji, w której bliska osoba może prowadzić życie wewnętrzne niedostępne nawet kochającym rodzicom.
To właśnie ta nieusuwalna niepewność czyni książkę tak niewygodną i ważną. Po drugie, depresja i myśli samobójcze jako sygnały wymagające wczesnej reakcji.
Klebold poświęca wiele miejsca przekonaniu, że Dylan przez długi czas cierpiał psychicznie, a ona nie umiała właściwie odczytać dostępnych sygnałów.
W książce nie formułuje jednak tezy, że depresja sama w sobie prowadzi do przemocy wobec innych. To ważne rozróżnienie, ponieważ większość osób doświadczających depresji nie jest agresywna.
Autorka bada natomiast tragiczne współistnienie rozpaczy, izolacji, myśli samobójczych i dostępu do destrukcyjnych planów.
Jej późniejsza działalność koncentruje się przede wszystkim na zapobieganiu samobójstwom oraz na potrzebie szybkiej profesjonalnej pomocy.
Praktyczna wartość tej części książki polega na zmianie sposobu patrzenia na pozornie drobne zachowania. Wycofanie, przygnębienie, poczucie bezwartościowości czy ukrywanie cierpienia nie powinny być automatycznie odczytywane jako zwykły etap dorastania.
Nie oznacza to, że każdy taki sygnał zapowiada katastrofę. Oznacza natomiast potrzebę zadawania spokojnych pytań, uważnego słuchania i szukania wsparcia, gdy trudności nie mijają albo się nasilają.
Klebold podkreśla własny błąd poznawczy, polegający na wierze, że matczyna miłość i codzienna bliskość muszą wystarczyć, by wiedzieć, co przeżywa dziecko.
Książka pokazuje, że troska jest konieczna, ale czasem potrzebuje uzupełnienia rozmową, oceną specjalisty i działaniem całej wspólnoty. Po trzecie,
granic rodzicielskiej wiedzy i złudzenie, że kochający dom wszystko ujawnia. Wspomnienie Klebold podważa wygodne przekonanie,
że przemoc młodego człowieka można zawsze rozpoznać po oczywistych cechach rodziny.
Autorka opisuje dom, który postrzegała jako stabilny i pełen kontaktu, a także syna, którego znała jako wrażliwego, inteligentnego chłopca.
Po masakrze te obrazy stały się dla niej źródłem szczególnego bólu, ponieważ nie pasowały do publicznego wizerunku sprawcy.
Nie chodzi o dowiedzenie, że warunki rodzinne nie mają znaczenia.
Chodzi o pokazanie, że nawet zaangażowani rodzice dysponują tylko fragmentem wiedzy o życiu psychicznym nastolatka.
Ta część książki ma również wymiar krytyczny wobec społecznej potrzeby prostych wyroków.
Po tragedii łatwo uznać, że rodzice musieli być obojętni, niekompetentni albo świadomie lekceważący zagrożenie. Taka ocena daje obserwatorom złudzenie kontroli. Jeśli odnajdziemy jeden błąd, podobne wydarzenie wyda się łatwe do uniknięcia. Klebold nie pozwala na takie uproszczenie.
Przyznaję, że pewne znaki dziś interpretuję inaczej, lecz zarazem pokazuje, że ich sens nie był wtedy jednoznaczny. Dla rodziców i wychowawców jest to lekcja pokory.
Nie polega ona na ciągłym podejrzewaniu dziecka o najgorsze, ale na tworzeniu warunków, w których trudne emocje można ujawnić bez lęku przed wstydem, karą lub zlekceważeniem. Po czwarte, żałoba połączona z traumą, wstydem i społecznym wykluczeniem, a Mother's Reckoning nie jest wyłącznie analizą przeszłości Dylana.
Równie istotna jest relacja o życiu Sue Klebold po 20 kwietnia 1999 roku.
Autorka opisuje utratę syna, ale jej strata zostaje natychmiast naznaczona wiedzą, że był on jednym ze sprawców śmierci innych ludzi.
Taka żałoba nie otrzymuje zwyczajowego społecznego współczucia.
Towarzyszą jej poczucie winy, lęk przed osądem, publiczna rozpoznawalność i konieczność ciągłego konfrontowania się z ogromem krzywdy wyrządzonej ofiarom oraz ich bliskim.
Klebold przybliża też, jak trauma wpływa na codzienne funkcjonowanie, pamięć, relacje i zdolność do podejmowania zwykłych decyzji.
Nie przedstawia zdrowienia jako procesu prostego ani zakończonego definitywnym pogodzeniem się z wydarzeniami. Bardziej wiarygodny jest obraz osoby, która uczy się funkcjonować z doświadczeniem, którego nie da się naprawić. Książka poszerza tym samym język żałoby.
Przypomina, że reakcje po katastrofie nie zawsze są uporządkowane, społecznie akceptowane lub łatwe do wyrażenia.
Jednocześnie nie domaga się współczucia kosztem pamięci o ofiarach. Właśnie utrzymanie tej granicy sprawia, że opis cierpienia autorki ma charakter odpowiedzialny. Czytelnik widzi skalę jej traumy, nie tracąc z pola widzenia faktu, od którego nie ma ucieczki, pierwszeństwo ma krzywda zabitych, rannych i ich rodzin. Na koniec, od prywatnego rachunku sumienia do ostrożnej edukacji o zapobieganiu kryzysom, książka kończy się niepełnym wyjaśnieniem masakry, lecz zmianą kierunku życia autorki.
Klebold wykorzystuje swoje doświadczenie do mówienia o zdrowiu psychicznym, wczesnej interwencji i zapobieganiu samobójstwom.
Ten ruch od osobistej relacji do działania publicznego jest istotny, ale pozostaje ostrożny. Autorka nie oferuje jednego programu, który miałby zapobiec każdej tragedii. Nie twierdzi także, że rodzic, szkoła czy terapeuta może niezawodnie przewidzieć przemoc. Zamiast fałszywej pewności proponuje większą czujność, lepszą komunikację i gotowość do szukania pomocy. Wartość tej perspektywy polega na jej ograniczeniach. W debatach po aktach przemocy często pojawia się presja, by natychmiast wskazać pojedynczą przyczynę prześladowanie, rodzinę, kulturę, dostęp do broni albo zaburzenie psychiczne.
Klebold pokazuje, że jej własne poszukiwania nie usuwają złożoności sprawy.
Może mówić o tym, czego nie zauważyła, lecz nie może z całkowitą pewnością odtworzyć wszystkich motywów syna. Taka postawa czyni pamiętnik użyteczniejszym niż proste diagnozy. Zachęca do reagowania na cierpienie, ale zarazem ostrzega przed stygmatyzowaniem osób w depresji i przed udawaniem, że skomplikowane zjawiska społeczne mają jedną przyczynę. Autorka przekazuje dochody ze swojej książki organizacjom związanym ze zdrowiem psychicznym i prewencją samobójstw, co nadaje temu przesłaniu praktyczny wymiar. Podsumowując, to książka przede wszystkim dla dorosłych, którzy wychowują nastolatków, pracują w szkołach.
Zajmują się pomocą psychologiczną albo chcą lepiej rozumieć długie następstwa przemocy zbiorowej.
Może być także wartościowa dla czytelników zainteresowanych żałobą i traumą, lecz wymaga gotowości na bardzo ciężki materiał emocjonalny. Nie jest to poradnik kliniczny ani pełna historia masakry w Columbine. Jej pożytek ma inny charakter, uczy ostrożności wobec szybkich osądów. Pokazuje ograniczenia rodzinnej wiedzy o dziecku i przypomina, że sygnały kryzysu psychicznego zasługują na poważną uwagę oraz profesjonalne wsparcie. Na tle wielu książek o głośnych zbrodniach, A Mother's Reckoning wyróżnia się brakiem sensacyjności.
Klebold nie buduje narracji wokół szczegółów samego ataku i nie oferuje satysfakcjonującej, jednoznacznej odpowiedzi na pytanie dlaczego. Zamiast tego analizuje skutki, jakie tragedia miała dla rodzin ofiar, jej własnej rodziny i jej rozumienia macierzyństwa.
Szczególne znaczenie ma etyczne napięcie tej relacji. Autorka mówi o miłości do syna, nie kwestionując grozy jego czynów ani bólu osób, które zostały nimi dotknięte.
To rzadkie połączenie osobistego świadectwa, samokrytycznego namysłu i ostrożnej edukacji dotyczącej samobójstw oraz depresji. Książka nie daje prostego ukojenia,
ale dostarcza bardziej użytecznej lekcji słuchać uważniej, nie zakładać, że pozory mówią wszystko, i reagować, gdy ktoś może cierpieć w milczeniu.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Suklebold, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz, i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.